Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem, zresztą po raz kolejny, więc zapraszam do naszej poprzedniej audycji o Singapurze, jest dr Łukasz Jasiński, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, stały współpracownik Instytutu Misesa. Zachęcam Państwa do czytania i zapoznania się z analizami pana doktora.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Ostatnio opublikowałem też materiał na temat kryzysu w służbie zdrowia, konkretnie jedna działka w Korei Południowej, bo protestowali lekarze stażyści, nie wracali do pracy, mijały kolejne terminy ultimatum, wyjaśniając około 13 tysięcy lekarzy stażystów protestowało. I tu na początek jeszcze słowo, jak to dzisiaj ma się obecnie, czy już jest nieco spokojne i czy te zwiększone limity na studia stały się faktem?
Jeszcze takich informacji nie dotarłem, mówiąc szczerze. Prawdopodobnie to się rozchodzi po kościach, jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach. Najpierw oczywiście, znaczy generalnie to jest cecha charakterystyczna takich systemów publicznych, bo jeżeli państwo zajmuje się pewnymi regulacjami po stronie kształcenia lekarzy, oszacowania czy ustalenia tych limitów przyjęć na studia medyczne, mamy też to w Polsce u nas, no to musi się niestety spodziewać, że jest taka po prostu branża przeregulowana, a także ten proces kształcenia lekarzy, nawet w tej Korei, o której też troszkę, znaczy nawet myślę, dosyć dużo dobrego powiem, no to jeżeli są takie regulacje, no to kończy się po prostu tym, że jest po prostu niezadowolenie, które rośnie. Być może pandemia miała też tutaj, to był taki czynnik, który przyspieszył pewne działania, no bo po prostu tam trzeba było była większa intensywność pracy i może tak, taka jest po prostu reakcja. Natomiast to się troszeczkę rozchodzi po kościach. Natomiast proponowane rozwiązania, jak zwiększenie, prawda, jakichś placówek na obszarach wiejskich, czy jakieś takie może zaangażowanie bardziej personelu, może znaczy nie personelu, tylko przedstawicieli innych zawodów medycznych, na przykład pielęgniarki, żeby troszkę odciążyć tych lekarzy, no to trzeba interpretować jako takie działania bardziej doraźne. Natomiast w długim terminie Korea Południowa stoi przed, myślę, bardziej takimi odważniejszymi, strukturalnymi zmianami po stronie podażowej, tak, po stronie kształcenia lekarzy.
W takim razie przejdźmy do tego, jak ten system, koreański system ochrony zdrowia funkcjonuje. Jeżeli chodzi o poprawę naszego polskiego systemu, bardzo często bierze się pod uwagę wspomniane kraje azjatyckie, o takich jak rozmawialiśmy właśnie Singapur. Kolejny ciekawy przykład, Korea Południowa, która sobie poradziła w trakcie pandemii COVID-19. Zacznijmy od liczb. Ile Korea Południowa wydaje na ochronę zdrowia? Czy pana zdaniem jest to wystarczająco?
Oczywiście to wszystko zależy od specyficznych uwarunkowań instytucjonalnych. Nie ma takiego idealnego wskaźnika, który by, czy jakiegoś takiego wzoru, który by mówił, że taka liczba w relacji do PKB, czy prawda, per capita jest wystarczająca, czy optymalna. Natomiast oczywiście tu pan ma rację, my o Korei jako Polacy usłyszeliśmy w trakcie pandemii, bo doszły do nas słuchy, że te generalnie kraje azjatyckie lepiej sobie radzą, tak, pod kątem zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa i no takiego pozytywnego rozładowywania tak, tych negatywnych efektów tej pandemii. No i tutaj właśnie Korea Południowa jest takim kolejnym ciekawym przykładem obok Singapuru. I trzeba powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o wydatki, na przykład wydatki per capita na opiekę zdrowotną całkowite, no to jeszcze przed pandemią, ale to są takie dane, które pokazują taki stan wyjściowy, no to w Korei Południowej te wydatki oscylowały no tak mniej więcej około 3000 dolarów na głowę, z czego około 60% to były wydatki publiczne, 40% to były wydatki prywatne. Natomiast średnia dla krajów OECD wynosi, jest o 1000 dolarów wyższa, ona wynosi 4000 dolarów. I generalnie udział wydatków prywatnych jest po prostu niższy, bo wynosi tylko 24%. Więc tutaj już to nam podpowiada, że Korea Południowa ma zaangażowana, czy angażuje więcej środków prywatnych, i to jest taki, może to nie jest system prywatny, to nie jest system rynkowy, tylko to jest po prostu system publiczny, który dopuszcza w ramach struktur swojego funkcjonowania więcej podmiotów prywatnych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki w relacji do PKB, no to Korea przed pandemią wydawała około 7,5% PKB, to były wydatki całkowite, a średnia dla krajów OECD to jest 12,5%. No więc jak sobie spojrzymy właśnie na takie liczby, prawda, no to możemy, pierwsza taka reakcja to mogą być obawy, no, że mało wydaje, że zamożny kraj, a mało wydaje. To chciałem tylko przypomnieć, że Singapur wydaje jeszcze mniej w relacji do PKB, bo przed pandemią to było maksymalnie 5%, ale no nikt tam na ulicy nie leżał i nie błagał o opiekę zdrowotną, bo tak jak zwracałem uwagę, z Koreą jest podobnie, to też w swoich pracach opisuję naukowych, nakłady publiczne mają znaczenie oczywiście, natomiast istotniejsza jest struktura wydatkowania, jakimi kanałami to idzie, tak? I stąd są na przykład przykłady krajów, jak na przykład kraje nordyckie, tak krótko wtrącając, które no, w relacji do PKB na przykład przeznaczają bardzo wiele, są znaczne nakłady, czy PKB per capita, ale które mają problemy z dostępnością do świadczeń, bo tam się też długo czeka w kolejkach po prostu i pod tym kątem to nie jest system efektywny. Natomiast Korea, pomimo tych potencjalnie właśnie niższych wskaźników, no to jednak ma inne warunki takie wewnętrzne funkcjonowania. I idąc dalej, mamy oczywiście w Korei obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i ono generalnie zapewnia dostęp do diagnostyki, do opieki szpitalnej, do jakiejś podstawowej opieki medycznej, zakupu leków, stomatologii. Oni oczywiście, Koreańczycy, mogą sobie jeszcze skorzystać z jakiejś dodatkowej opieki profilaktycznej, jakichś badań kontrolnych, na przykład badań przesiewowych w kierunku nowotworów. I to jest finansowane na przykład z podatków od wynagrodzeń, z dotacji rządowych, składek od osób samozatrudnionych, więc to też jest pewna dywersyfikacja tego. Natomiast pomimo tego, że to jest system obowiązkowy, no to rządowe ubezpieczenie, takie to powszechne ubezpieczenie, taki koreański NFZ można powiedzieć, no to nie pokrywa jakby naszych wszystkich kosztów medycznych, więc to nie jest tak jak w Polsce. I tam występują płatności z własnej kieszeni, które funkcjonują w ramach tego obowiązkowego ubezpieczenia. One, jeżeli chodzi na przykład o leczenie szpitalne, stanowią od 10 do 20% całkowitych kosztów, a jeżeli chodzi o jakieś świadczenia ambulatoryjne, no to ten poziom współpłacania jest znacznie wyższy, bo on się waha między 40 a 50%. Plus tam oczywiście płaci się jakieś dodatkowe opłaty za dodatkowe konsultacje. I natomiast jakby wysokość składek na takie ubezpieczenie zdrowotne nie jest jakby, nie podlega procesom rynkowym, ona jest po prostu uzależniona od osiąganych dochodów, czyli generalnie to jest taki standard, tak? Wyższe dochody, no to wyższa składka, niższe dochody, niższa składka i prawdopodobnie jakieś subsydia. I tu już nam się wyłania taka ciekawostka pierwsza, bo właśnie Korea ma duży udział tych płatności bezpośrednich, ale chciałbym zaznaczyć, Polska też ma duży udział płatności bezpośrednich, ale w Polsce to są głównie płatności poza systemem publicznym, w Korei to są płatności w ramach systemu publicznego. To jest taka rzecz. Zresztą u nas też się dyskutuje, żeby jakaś tam relatywnie niewielka odpłatność, jakąś relatywnie wielką odpłatność wprowadzić, prawda? Ten temat wraca jak bumerang i też nie ma się co dziwić. Ale w związku z tym, że no, dla Koreańczyków to mniej lub bardziej może być kłopotliwe czy uciążliwe, oni starają się ograniczać te wydatki w ramach tego obowiązkowego ubezpieczenia i tutaj taką alternatywą są prywatne ubezpieczenia zdrowotne. I jeszcze przed pandemią statystyki pokazywały, że no, to bardzo takie są optymistyczne dane, ale jak najbardziej prawdziwe. Prawie 90% gospodarstw domowych w Korei Południowej miało wykupione takie prywatne ubezpieczenia zdrowotne. I ten zakres tych ubezpieczeń jest bardzo szeroki. Można się ubezpieczyć od leczenia nowotworów, od następstw nieszczęśliwych wypadków, jakichś innych kosztów leczenia, więc można sobie wybrać tak jak troszeczkę garnitur, tak na miarę możemy sobie u krawca zamówić, tak samo możemy sobie takie ubezpieczenie prywatne wykupić i generalnie nie jest to jakieś drogie, kosztowne ubezpieczenie, bo jeszcze w roku takich latach przedpandemicznych to taka średnia miesięczna składka za takie dodatkowe ubezpieczenie wynosiła około $260, no, co jak na Koreę Południową, kraj kojarzony z dobrobytem, tak, jako kraj rozwinięty, to nie jest jakaś szczególna kwota, skoro mówiłem, że całkowite wydatki w Korei, no, to są per capita 3000, tak? No to jest jakieś tak naprawdę nawet nie 10%.
Bo tak, jeżeli chodzi o samą sytuację obecną w Korei Południowej, Jeszcze pod koniec marca cały czas te protesty trwały. Tysiące młodych lekarzy, stażystów już złożyło rezygnację w proteście przeciwko tej decyzji sądu. Co ciekawe, od ostatniego tygodnia dołączyli również do nich profesorowie szkół medycznych w całym kraju, więc to jest jakaś taka solidarność się pojawia. Mówi się też, że też protest wytrącił z równowagi system opieki zdrowotnych, że właśnie rola stażystów, lekarzy jest tutaj bardzo ważna. Już zaczyna się liczyć pewne straty finansowe. Dzisiaj w przypadku pojedynczych jednostek, czy to centrów medycznych, mówi się nawet o blisko 800 tysiącach dolarów. Szpitale przeszły w ten tryb zarządzania kryzysowego. Tutaj też się pojawia pytanie na temat właśnie kondycji finansowej szpitali publicznych, szpitali prywatnych i czy ten obecny kryzys też nie powoduje no, jakąś formę zapaści. Jak to wygląda w praktyce?
Tak, znaczy jeżeli tak jak Pan mówi, te strajki trwają nadal, bo ja akurat tego, mówiąc szczerze, nie sprawdzałem, nie badałem, ale jeżeli to nie ustaje, to musimy, znaczy wyjaśnić, co do tego doprowadziło, tak? I tutaj trzeba jeszcze by scharakteryzować takie uwarunkowania, bo na razie skupimy się na tych uwarunkowaniach po stronie popytowej, po stronie finansowania. I właśnie przy okazji ta różnica między ubezpieczeniami jakby publicznymi a prywatnymi medycznymi jest taka, że te prywatne, tam jest normalna ocena ryzyka ubezpieczeniowego i tam sobie można, to zależy od ryzyka, jakie reprezentuje, to jest ta różnica. Natomiast generalnie te ubezpieczenia stanowiły, prywatne stanowiły około 9% wydatków całkowitych. Zdecydowana większość to są mimo wszystko wydatki rządowe. Natomiast wydatki bezpośrednie, ale w ramach tego systemu publicznego, to tak zerkam, to jest około 30-34%. Natomiast dla innych krajów OECD, dla średnia to jest tylko, to jest niecałe 14%, więc te płatności bezpośrednie, to też jakby nam wyjaśnia, dlaczego te prywatne ubezpieczenia są potrzebne i teraz dlaczego ci lekarze są tak istotni, tak płynnie w miarę przechodząc. Ja a propos szpitali, czyli jakby dostawców, jednych z kluczowych dostawców świadczeń medycznych, zdecydowana większość tych lekarzy, skąd wynikają te problemy, dlaczego to jest takie trudne dla tego systemu? Bo zdecydowana większość lekarzy pracuje w prywatnych gabinetach. Większość szpitali to są szpitale prywatne, to jest ponad 90% szpitali z tych ponad 3 tysięcy, które są w Korei Południowej. I wiele z tych szpitali jest kierowana przez fundacje charytatywne, czy też są to prywatne uniwersytety. Stąd prawdopodobnie wynika to, co Pan mówił, że też jakby akademicy, tak, profesorowie się przyłączyli do tego strajku, do tych protestów i jest to taka właśnie pewna solidarność. To wynika z tej struktury własnościowej i instytucjonalnej. Tutaj jest pewien problem, bo generalnie prawo koreańskie pozwala na zakładanie szpitali nastawionych na zysk, ale tylko w tak zwanych specjalnie utworzonych strefach. I jeżeli one w takich uwarunkowaniach powstają, to powstają bardziej w obszarach miejskich, zurbanizowanych, gdzie po prostu te potencjalne zyski są wyższe. Takie regulacje, no, jakby to powiedzieć, w negatywny sposób oddziaływują na ten system koreański, bo powodują, że ten proces konkurencji, rozprzestrzeniania się tych dodatkowych jednostek jest po prostu wolniejszy, tak, w szczególności dla tych biedniejszych obszarów. Teraz, dlaczego to jest tak uciążliwe? Bo dlaczego ten strajk tak daje się we znaki? Dlatego, że zdecydowana większość lekarzy to są specjaliści, ponad 70%, którzy zajmują się na przykład tylko konkretnymi chorobami. Odsetek lekarzy ogólnych, takich rodzinnych, jest relatywnie niewielki. I co ciekawe, pacjent w takim systemie ma dużą swobodę wyboru, to znaczy on po prostu na podstawie objawów otrzymuje konkretną opiekę medyczną w odpowiedniej placówce, w czym on sobie może wybrać lekarza czy placówkę. Nie ma tutaj jakiejś regionalizacji, tego mu się z góry nie narzuca. I teraz kolejne statystyki są, że tak powiem, po tej stronie podażowej mniej takie optymistyczne, ponieważ liczba lekarzy, która przypada na 1000 ludności, taki podstawowy miernik, no to w Korei wynosi tylko 2,4, a średnia dla krajów OECD to jest 3,4. Więc tutaj widzimy, że te braki lekarzy mogą być istotniejsze. I jeszcze są takie dane też z raportu OECD, to można wyczytać. Liczba konsultacji lekarskich przypadających jakby na jednego mieszkańca, na jednego Koreańczyka jest bardzo wysoka. Pomimo tego, że samych lekarzy jest relatywnie niewiele, bo liczba tych konsultacji na jednego mieszkańca to jest prawie 17 przed pandemią, a średnia dla krajów OECD to jest 6,7, czyli wniosek jest taki, że po prostu tych lekarzy jest mniej, natomiast jakby ich natężenie pracy jest po prostu znaczące, co widzimy po tym wskaźniku. I są jeszcze takie dane, mianowicie każdy lekarz w Korei Południowej, jeszcze przed pandemią to było, udzielał średnio około ponad 7 tysięcy konsultacji w ciągu roku, podczas gdy średnia dla lekarzy z innych krajów OECD to była około 2100-2200. Więc tutaj widzimy, że no ci lekarze mają prawo być przepracowani i stąd prawdopodobnie taka, no taka ostra reakcja, tak, w postaci tego strajku. Teraz jeszcze coś, co jest charakterystyczne dla systemu ukraińskiego, to to, że i dlaczego oni przy okazji sobie lepiej z tą pandemią poradzili, bo raz, że te szpitale są prywatne, więc są lepiej zarządzane. Pomimo tych problemów jednak no to ta efektywność tych lekarzy jest wyższa, no bo to jest kraj z odpowiednim kapitałem ludzkim, więc myślę, że łatwo byłoby zwiększyć tę podaż. Natomiast nie ma też jakby problemu i coś, co na plus wyróżnia ten system koreański, to to, że jest relatywnie wysoki odsetek czy liczba łóżek szpitalnych, która przypada na 1000 ludności, tak? Bo w Korei to jest ponad 12 łóżek, a średnia dla krajów OECD to jest 4,6, więc tutaj Korea no, praktycznie 3 razy bije na głowę, tak? I teraz jakby wracając tak troszeczkę, żeby wyjaśnić, no, skąd się biorą te protesty, tak, i dlaczego to jest takie problematyczne raz jeszcze. Generalnie jest tak, jeżeli państwo zajmuje się regulowaniem tych wszystkich procesów, też to jest cecha charakterystyczna, nieważne, czy mówimy o Korei, czy o Singapurze, czy o Stanach Zjednoczonych, czy o Polsce, no, lekarze chcą, jak każda grupa, no, chcą po prostu być pod pewnym sensie uprzywilejowani. Tak. Ja nie oceniam, nie mówię, czy to dobrze, czy źle, mówię, jakie są ekonomiczne konsekwencje. I z tego, co pamiętam, jeżeli chodzi o Koreę Południową, no jakby postulaty są takie, że my chcemy mieć mniejsze natężenie pracy, chcemy mniej pracować, ale chcemy tyle samo zarabiać. No i znaczy, teoretycznie to jest do zrobienia, tylko po prostu zaczną się kolejki do lekarzy, tak? Te zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, świadczenie różnych usług medycznych będzie na gorszym poziomie, dostępność po prostu spadnie. Więc prawdopodobnie no, z tego, jeżeli dobrze rozumiem to, co się dzieje w Korei, no to postulaty, prawda, lekarzy są właśnie takie, żeby natężenie było krótsze, praca, znaczy liczba godzin spadła, liczba konsultacji spadła, ale zarobki, żeby zostały zachowane na tym samym poziomie. No ciężko, żeby politycy na to poszli, no bo są i oczekiwania społeczeństwa bardzo duże, zwłaszcza po pandemii są też rozbudzone. I tutaj Korea jest na rozdrożu, tak? To znaczy są takie dwa możliwe scenariusze. No albo pójdą w stronę takiego większego upublicznienia tego systemu, czyli większe nakłady na jakieś, na dodatkowych lekarzy publiczne, albo, i według mnie to jest bardziej racjonalne, większa deregulacja tego systemu, czyli to nie państwo ustala w porozumieniu z prywatnymi uczelniami, jaka jest liczba przyjęć na studia medyczne, tylko się po prostu dopuszcza konkurencję. I tu jest pewien problem, bo to jest działanie efektywne z ekonomicznego punktu widzenia, natomiast ono jest, lekarze nie chcą tego zaakceptować, no bo oni doskonale wiedzą, że to spowoduje zwiększenie konkurencji i będzie to taka presja na spadek ich zarobków. Tak? A przypomnijmy, że większość z nich pracuje w prywatnych instytucjach, w prywatnych placówkach, no więc są wynagradzani przez takiego pacjenta, no, w cudzysłowie prywatnego, tak? Poza tym systemem publicznym w tym sensie. I tu jest ten problem, na tym polega problem, że oni właśnie by chcieli zachować te przywileje, ale zmniejszyć ilość godzin, ale zachować poziom wynagrodzenia. No a niestety prawa ekonomii są tutaj nieubłagane i mówią o tym, że można to zrobić oczywiście, natomiast będą tarcia, tak? A jest jeszcze jedna niepokojąca statystyka, jak w każdym kraju rozwiniętym, Korea tutaj nie jest wyjątkiem, mamy starzejące się społeczeństwo, na przykład w 2020 roku na jednego Koreańczyka w wieku emerytalnym, czyli w wieku 65 lat lub starszego, przypadało 4,5 Koreańczyków w wieku produkcyjnym. Natomiast w 2050 roku to już tylko będzie 1,4, czyli praktycznie jeden Koreańczyk będzie pracował tak w wieku produkcyjnym na jednego emeryta. I no to jak mamy starzejące się społeczeństwo, ludzie żyją dłużej, tak, ta piramida demograficzna jest w tym sensie tutaj niekorzystna, no taki system będzie trzeszczał, tak, i to, musi być to zderegulowane. Pytanie, jakie działania będzie podejmował rząd koreański, no. Prawdopodobnie na początku mogą to być jakieś działania doraźne, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy. Jakieś dopuszczanie, nie wiem, pielęgniarek, może jakichś innych zawodów, tak, około medycznych, jakichś podstawowych procedur medycznych, ale na dłuższą metę no, to się nie sprawdzi, no bo jednak umówmy się, medycyna to jest taka dziedzina nauki, która gdzie powstały cały czas nowe specjalizacje, ta jakość rośnie, więc potrzebujemy więcej specjalistów. I to po prostu musi się skończyć no, pewną deregulacją, jeżeli oni po prostu chcą. Jeżeli ten system ma być dalej efektywny, bo jak to będą dalej blokować, będą takie tarcia, to ja rozumiem, że lekarze mogą sobie coś wynegocjować, tak? Ja też, to nie jest jakiś tryb oskarżycielski z mojej strony, bo ja rozumiem, że oni są przepracowani i mają prawo być przepracowani, same statystyki jakby o tym mówią. Natomiast generalnie rozwiązaniem jest po prostu urynkowienie tego systemu i wtedy jakby mogą zarabiać więcej, mogą na przykład oczekiwać wyższych cen za osób o wyższych dochodach i świadczyć po części działalność charytatywną, czy oferować niższe ceny dla osób o niższych dochodach, ale po prostu sobie ograniczać czas pracy, tak? I system nie będzie stratny, czy społeczeństwo nie będzie stratne, jeżeli ta podaż się zwiększy, ale to tylko można zrobić taką drogą poprzez pewne deregulacje. I jeszcze takie może dane na koniec, takie krótkie podsumowanie, to też pokazuje problem, bo jest też taka statystyka, która mówi o tym, ilu absolwentów medycznych uczelni przypada na 100 tysięcy populacji, prawda? I średnia dla krajów OECD to jest około 14. Dla Polski, która też ma problemy z lekarzami, to jest 13,4, a dla Korei to jest tylko 7,3. Czyli oni są praktycznie dwa razy poniżej, oni są dwa razy poniżej tej średniej, tak? I to po prostu trzeba odblokować. Tylko to musi być konsensus, tak? Jakby podmioty kształcące muszą jakby no, zgodzić się na to, że konkurencja będzie dopuszczona. Tutaj Korea może mieć taki problem, że którego być może w takiej skali nie mają kraje zachodnie, gdzie dominującym językiem jest język angielski i jest jednak trochę inna kultura, bo można zawsze ściągnąć lekarzy z zagranicy, tak? Natomiast no, Korea, no, raczej ciężko, żeby jakiś lekarz ze Stanów Zjednoczonych, czy z Polski, czy nie wiem, z Europy Zachodniej się udał po prostu do pracy do Korei, tak, z różnych względów. Raz, że jest to daleko, dwa, że jest to inna kultura, kwestie językowe. No, Koreańczycy raczej nie podbiorą lekarzy Japończykom, no bo Japonia też ma starzejące się społeczeństwo. No i tutaj, jak sobie tak właśnie o tym myślę i różne warianty sobie testuję, no to rozwiązanie jest po prostu jedno, tak, w długim terminie, strategiczne, deregulacja procesu kształcenia lekarzy. I to jest rozwiązanie, które w długim terminie się na pewno sprawdzi.
Jeszcze pytanie na zakończenie. Akurat Koreańczycy też chcieli szukać rozwiązań w tym systemie wojskowym, w szpitalnictwie wojskowym, żeby ono przyszło na ratunek tej całej sytuacji. Czy pan doktor gdzieś w analizach ten obszar wojskowy systemu ochrony zdrowia się pojawia?
To znaczy, Korea może coś takiego, znaczy ja to interpretuję bardziej, czy rozumiem jako bardziej takie kolejne działania doraźne. W długim terminie to nie da rady się sprawdzić. No raz, dwa, że mają takiego sąsiada niewygodnego na północy, więc ten system wojskowy, tak, to wojsko musi mieć też odpowiednie zaopatrzenie medyczne. I do pewnego stopnia można z tego skorzystać w jakichś sytuacjach nadzwyczajnych, jak pandemia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mówimy o takim długoterminowym trendzie, tak? Znowu, bardziej są to działania doraźne, no bo łatanie dziur, tak? Natomiast w długim terminie to się nie sprawdzi, a jak będzie potrzeba większego wykorzystania, no, wojska, będą jakieś tam napięcia na granicy, czy coś tam będzie się złego, prawda, działo, no to też nie pomoże, zresztą te zasoby nie są nie wiadomo jak skończone, tak? My mówimy jednak o zapotrzebowaniu jakby całego społeczeństwa, całego kraju. I być może w jakichś regionach, w jakichś obszarach miejskich tak, ale bardziej na krótką metę, natomiast no to nie będzie, to się nie sprawdzi jako takie długoterminowe, efektywne rozwiązanie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, doktor
Dziękuję.
Łukasz Jasiński. Kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.